Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Na potrzebę nowej mentalności służby ewangelicznej w Watykanie wskazał papież, spotykając się po raz pierwszy z Radą Ekonomiczną.
Papież przyjął prezydenta Angolii oraz piłkarzy włoskich klubów Fiorentina i Napoli.
Godność i wolność człowieka przypomniał papieski wysłannik do Algierii.
Witamy 2 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Watykanie zebrała się po raz pierwszy utworzona w lutym przez papieża 15-osobowa Rada Ekonomiczna. Spotykając się z nią, Franciszek przypomniał jej zadania wiążące się z reformą kurii rzymskiej.
Nową mentalność służby ewangelicznej winno się wprowadzić w różnych administracjach Stolicy Apostolskiej. Rada Ekonomiczna pełni znaczącą rolę w tym procesie reformy. Ma za zadanie nadzorować zarządzanie gospodarcze i czuwać nad strukturami oraz działalnością administracyjną i finansową tych administracji. Swą działalność prowadzi ona w ścisłym powiązaniu z sekretariatem ekonomicznym. Rada reprezentuje Kościół powszechny, 8 kardynałów z różnych kościołów partykularnych, 7 świeckich, którzy reprezentują różne części świata, a swoją kompetencją dają wkład w dobro Kościoła i jego szczególnej misji. Świeccy są pełnoprawnymi członkami nowej Rady, nie są bynajmniej członkami drugiej klasy.
Na specjalnej audiencji Ojciec Święty przyjął prezydenta Angolii José Eduardo dos Santosa. Celem wizyty afrykańskiego polityka w Watykanie było umocnienie wzajemnych relacji i podziękowanie Stolicy Apostolskiej za jej wkład w proces pokojowy w Angolii. Motyw ten pojawił się podczas wymiany upominków. Franciszek podarował prezydentowi dos Santosowi m.in. pamiątkowy medalion przedstawiający świętego Marcina, gdy oddaje połowę swego żołnierskiego płaszcza żebrakowi. Na rewersie widniał z kolei wizerunek anioła. To anioł pokoju, który zwycięża zło, wyjaśnił papież.
Przywódca Angolii odwiedził także Watykański Sekretariat Stanu. Podczas rozmów w Watykanie potwierdzono dobre relacje dwustronne, omawiając zarazem projekt umowy dotyczącej statusu prawnego Kościoła w tym afrykańskim kraju. W tym kontekście zwrócono uwagę na wkład katolików w życie Angolii, szczególnie na polu edukacji i ochrony zdrowia. Podjęto także tematy regionalne, szczególnie wyzwania związane ze zwalczaniem biedy i nierówności społecznych, integralnym rozwojem człowieka, pojednaniem, sprawiedliwością i pokojem, przy czym zwrócono szczególną uwagę na konflikty trawiące Afrykę.
Piłkarskie widowisko powinno odzyskać wymiar rodzinnego świętowania, a w futbolu biznes nie może przeważać nad sportem. Mówił o tym papież, spotykając się z włoskimi drużynami Fiorentiną i Napoli, finalistami Pucharu Włoch, które stoczą jutro decydujący pojedynek. Na audiencji nie zabrakło też działaczy piłkarskich. Zwracając się do przybyłych, Franciszek przypomniał, że piłka nożna jest także wydarzeniem społecznym, za które zarówno zawodnicy, jak i działacze są szczególnie odpowiedzialni.
Jako chłopak często chodziłem na stadion i zachowałem stamtąd piękne wspomnienia. Chodziłem i sam, i z moją rodziną. Radosne niedzielne chwile spędzone wraz z bliskimi. Chciałbym życzyć, aby piłka nożna i każdy inny tak popularny sport odzyskał wymiar święta. Dzisiaj także piłka nożna obraca się wokół wielkich interesów ze względu na reklamę, telewizję i temu podobne. Jednak czynnik ekonomiczny nie powinien przeważać nad sportowym, bo może skazić wszystko, tak na szczeblu międzynarodowym czy krajowym, jak na szczeblu lokalnym. A zatem z góry należy pozytywnie reagować, przywracając sportową godność wydarzeniom. I w tym wy, piłkarze, macie szczególną rolę. Jesteście w centrum uwagi i tak wielu waszych fanów to młodzi i najmłodsi. Bierzcie to pod uwagę. Pomyślcie, że wasze zachowanie ma swoje echo, tak w dobrym, jak i w złym. Bądźcie zawsze prawdziwymi sportowcami.
Ojciec Święty zaznaczył, że w sporcie tkwi olbrzymi potencjał wychowawczy, który pozwala wzrastać człowiekowi w harmonii ducha i ciała. Dotyczy to również wzrastania więzi społecznych i przestrzegania zasady fair play. Papież życzył zatem, aby piłka nożna, tak popularna zarówno we Włoszech, jak w Argentynie i wielu innych krajach, umiała wykorzystać ten edukacyjny potencjał.
Na specjalnej audiencji Ojciec Święty przyjął przedstawicieli Fundacji Papieskiej z USA. Co roku przyjeżdżają oni do Rzymu. Fundacja została założona w 1988 roku przez kardynała Johna Króla z Filadelfii. Jej celem jest wspomaganie następcy świętego Piotra, wspierając ważne dla niego dzieła apostolskie i miłosierdzia, m.in. formację księży i zakonników, pomoc medyczną czy opiekę nad ubogimi.
W skierowanych do delegacji słowach Franciszek podkreślił, że przybyła ona do wiecznego miasta w szczególnym czasie naznaczonym kanonizacją dwóch współczesnych nam papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. Podziękował też fundacji za jej szeroko zakrojoną pomoc w realizacji różnych projektów.
Od chwili powstania papieska fundacja starała się promować misję Kościoła, wspierając szeroką gamę dzieł miłosierdzia powierzonych trosce następcy Piotra. Jestem głęboko wdzięczny za pomoc, której fundacja udzieliła Kościołowi w krajach rozwijających się, przez dotacje wspierające różne projekty edukacyjne, charytatywne i apostolskie, a także stypendia, których udziela świeckim kapłanom i zakonnikom na studia tutaj w Rzymie. W ten sposób przyczyniacie się do zapewnienia formacji nowego pokolenia przewodników wspólnot, których umysły i serca są kształtowane przez prawdę Ewangelii, mądrość katolickiej nauki społecznej i głębokie poczucie jedności z Kościołem powszechnym w jego służbie dla całej rodziny ludzkiej.
Również dzisiaj nie brakuje władców cudzych sumień, którzy zabijają w imię Boga albo wtrącają do więzień za posiadanie Ewangelii czy krzyżyka. Przypomniał o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Wyznał zarazem, że zapłakał na wieść o niedawnych przypadkach krzyżowania chrześcijan.
Homilia Franciszka była rodzajem punktów do medytacji nad trzema ikonami, jakie wyłaniają się z czytań mszalnych. Pierwszą ikoną jest sam Jezus z dzisiejszej Ewangelii, który karmi lud, rozmnażając chleb i ryby, a w ten sposób okazuje swoją miłość i troskę wobec ludzkich potrzeb. Drugiej ikonie na imię zawiść. Chodzi o członków Sanhedrynu, którzy w czytaniu z Dziejów Apostolskich zabraniają Piotrowi i Janowi nauczania w imię Jezusa, wydając ich na ubiczowanie. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że byli to ci sami ludzie, którzy podpłacili żołnierzy, aby mówili, iż to uczniowie skradli z grobu ciało Jezusa.
Zapłacili, by uciszyć prawdę. Naprawdę, ileż w tym ludzkiej złości. Bo przecież kiedy się płaci, aby ukryć prawdę, rzeczywiście mamy do czynienia z wielką niegodziwością. A ludzie wiedzieli, co to za jedni. Nie naśladowali ich, ale tolerowali, bo ci mieli władzę. Władzę nad sprawowaniem kultu, nad porządkiem, dziś powiedzielibyśmy kościelnym, władzę nad ludem. I ludzie szli za tym. Jezus mówił o nich, że wiązali wiernym ciężary nie do uniesienia, nakładali je ludziom na barki. Tacy nie tolerowali cichości Jezusa, Ewangelii, nie tolerowali miłości i płacili zawiści z nienawiści.
Ojciec Święty zwrócił też uwagę na dyskusję, jaka wywiązała się w Sanhedrynie, gdy Gamaliel zaproponował, by nie prześladować uczniów Jezusa. Pozostali członkowie rady usłuchali go, ale połowicznie. Piotr i Jan zostali co prawda uwolnieni, lecz na odchodne wymierzono im chłostę i zabroniono przemawiać w imię Jezusa.
Tu właśnie, jak zauważył papież, wśród członków Sanhedrynu ujawniają się władcy cudzych sumień, którzy nie omieszkają skorzystać z posiadanej władzy. Także dzisiaj na świecie nie brakuje takich, dodał Franciszek i wyznał, że zapłakał, gdy dowiedział się z mediów o ukrzyżowaniu wyznawców Chrystusa w pewnym niechrześcijańskim kraju. A zatem i dzisiaj mamy do czynienia z podobnymi prześladowaniami, jakich doświadczyli apostołowie, którzy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. To trzecia ikona na dziś, radość świadectwa, wyjaśnił Ojciec Święty.
Pierwsza ikona, Jezus wśród ludu, miłość, droga, jakiej nas nauczył, byśmy nią szli. Druga ikona, obłuda religijnych zwierzchników ludu, którzy więzili lud pośród wielości przykazań z tym zimnym, bezlitosnym legalizmem i którzy też zapłacili, by ukryć prawdę. Trzecia ikona, radość chrześcijańskich męczenników. Radość tak wielu naszych braci i sióstr, którzy w ciągu dziejów weselili się, że uznano ich za godnych cierpieć dla imienia Jezusa. I dzisiaj jest ich tak wielu. Pomyślcie, że w niektórych krajach tylko za posiadanie przy sobie Ewangelii idzie się do więzienia. Nie wolno nosić krzyżyka, bo zapłacisz mandat. Ale serce jest radosne. Te trzy ikony, Popatrzmy na nie dzisiaj, bo należą do naszej historii zbawienia.
Święty Augustyn może być inspiracją dla naszego dialogu międzyreligijnego, wskazał papieski wysłannik w algierskim mieście, gdzie był on przed 16 wiekami biskupem. Kardynał Jean-Louis Thoron przewodniczył dziś mszy w stulecie wyniesienia do godności Bazyliki Mniejszej kościoła świętego Augustyna w Annabie, czyli starożytnej Hipponie. W homilii przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego mówił: w interesie naszych społeczeństw leży zwracanie uwagi na wspólne przekonania inspirujące wyznawców różnych religii, a mianowicie, że każdy człowiek otrzymał od Stwórcy unikalną godność, która czyni go podmiotem niezbywalnych praw i wolności.
W obecności licznych algierskich muzułmanów, w tym przedstawicieli władz państwowych, francuski purpurat zachęcił tamtejszych katolików, by nadal dawali wiarygodne chrześcijańskie świadectwo, nie zaniedbując dialogu międzyreligijnego. Gość z Watykanu podkreślił, że wszyscy wierzący mają ważne miejsce w życiu społeczeństwa.
O znaczeniu świętego Augustyna dla dialogu między wyznawcami różnych religii kardynał Thoron mówił też w wywiadzie dla Radia Watykańskiego.
Święty Augustyn łączy między sobą oba brzegi Morza Śródziemnego, afrykański i europejski. To genialny myśliciel i mało było ludzi takiej miary jak on. Zawsze robiło na mnie wrażenie, że jedne z najpiękniejszych tekstów teologicznych napisał on podczas oblężenia miasta Hippony. Z poświęceniem niósł pomoc uchodźcom, a równocześnie był duszpasterzem troskliwym o codzienne życie swych wiernych. Wielki wkład świętego Augustyna to ukazanie, że nie ma sprzeczności między wiarą a rozumem. Papież w liście do mnie, jako jego wysłannika na uroczystości, mówi o dialogu międzyreligijnym oraz o wdzięczności Kościoła katolickiego za zrozumienie i hojność, również ze strony muzułmanów. Algierskie władze współpracowały bowiem także ekonomicznie w odnowieniu tego pięknego kościoła.
W najbliższą niedzielę papież Franciszek odprawi mszę w rzymskim kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Jest to centralny ośrodek duszpasterstwa Polaków w Wiecznym Mieście. Eucharystia ta będzie modlitwą dziękczynną Ojca Świętego z naszymi rodakami za dar świętości Jana Pawła II. Podobnie jak msze kanonizacyjna i dziękczynna na placu świętego Piotra, także i ta będzie transmitowana przez Radio Watykańskie i kilkanaście rozgłośni radiowych w Polsce. Na terenie Rzymu i okolic będzie można słuchać relacji z tej uroczystości z tłumaczeniem na język polski na częstotliwości 93,3 MHz. Mówi rektor kościoła ksiądz Paweł Ptasznik.
Przybycie Ojca Świętego jest przewidziane na 9:30. Przywitamy go przy drzwiach kościoła, następnie przejdzie do zakrystii, gdzie przygotuje się do mszy świętej. Po mszy Ojciec Święty przejdzie na dziedziniec kościoła, gdzie spotka się ze zgromadzonymi tam wiernymi, a następnie do sali parafialnej auli Jana Pawła II, gdzie będzie chciał spotkać również przedstawicieli różnych grup duszpasterskich. W kościele mieści się nie więcej niż 100 osób. Przygotowaliśmy miejsca na dziedzińcu naszego domu i w sali parafialnej. Będzie zamknięta Via delle Bottegoscure. Tam ustawimy duży ekran telewizyjny, dzięki któremu będzie można śledzić całą uroczystość. Jest to wyjątkowe spotkanie dla nas i myślę dla wszystkich Polaków. Bogu dziękuję, że Ojciec Święty chętnie zgodził się, żeby razem z nami cieszyć się z kanonizacji Jana Pawła II.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.